taki sprawdzian z życiowej matematyki. On może nam pomoże lepiej się wsłuchać w dzisiejszą liturgię słowa. Jest dom, to jest zadanie. Jest dom, w domu mieszka żona i mąż, dwójka dzieci, piesek i 7 rybek. Ile osób w domu mieszka się kochając? To jest zadanie dla każdego z nas, kiedy będziemy słuchać dzisiejszej liturgii słowa. Zobaczcie, będziemy prowadzeni do odnajdywania rzeczy najważniejszych. Co to są za ważne rzeczy w twoim i w moim życiu? Będzie nam się odsłaniało, nie tylko w ramach czytania dzisiejszej liturgii słowa, ale w ramach, jak będziemy coraz bardziej poszukiwali prawdy, która jest w tobie i we mnie ukryta. Brzmi strasznie cała liturgia słowa, ale ona jest tak naprawdę przepiękna i trzeba się w nią wsłuchać, bo mówi o rzeczywistości, której najczęściej nie widzimy, bo ona nam znika z oczu przez to, co jest zewnętrzne. Księga Malachiasza, którą słyszeliśmy, jest wyrocznią. To jest taki szczególny moment, w którym ta księga powstaje. To jest V wiek przed naszą erą. Moment, w którym Izraelici wracają do swojego kraju, odbudowują z niewoli, wracając z niewoli babilońskiej, odbudowują swoją świątynię. Pojawia się pomysł na reformy Ezdrasza i Nehemiasza, czyli świątynia prawna, religijne reguły się zmieniają. Wszystko na nowo próbuje być odbudowane i dochodzimy do momentu, w którym stygnie duchowość i coraz bardziej zanikają relacje. I cała księga jest jakby takim umocnieniem Izraelczyków w takim momencie studzenia duchowości, studzenia gorliwości religijnej, studzenia kultu, który gdzieś sami sobie zapodali, bo im to się już tak znudziło, zawsze takie było, nie wiadomo co z tym zrobić. I coraz bardziej zaczęły się mieszać im małżeństwa, relacje zaczęły zanikać, zaczęło im się psuć w ich życiu. I dzisiejszy fragment, który słyszymy, on jest o dniu Pana, który przyjdzie. I zobaczcie, usłyszeliśmy fragment, który brzmiał w ten sposób, że dla jednych będzie to dzień gniewu, sądu i w ogóle strasznych rzeczy, a dla drugich to będzie światło sprawiedliwości. Czyli coś, na co każdy czeka. Taki poranek przepiękny, człowiek wstaje i się cieszy, popijając poranną kawę, wychylając się przez okno i myśląc, ale dzisiaj będzie cudowny dzień. Dla jednych będzie to takie, dla drugich będzie to takie. Kiedy i dla kogo będzie ta rzeczywistość w ten sposób odczytywana? Autor tej księgi pisze, mówi jedną rzecz. To będzie rzeczywistość, w której dla ciebie i dla mnie rzeczy, które są byle jakie i nietrwałe, przepadną. Co w twoim i w moim życiu jest byle jakie i nietrwałe? To na pewno w twoim i w moim życiu przepadnie. Prędzej czy później. I oby prędzej niż później. Bo im później, tym dłużej będziemy żyli w jakiejś iluzji. Doświadczenie w takim razie Słońca Sprawiedliwości jest doświadczeniem życia dla każdego z nas. I zobaczcie, i może warto sobie to zobaczyć w tym czytaniu, że to czytanie jest o upadku Kościoła. Naprawdę, o upadku Kościoła. Czy masz odwagę, żeby powiedzieć sobie, że nie znajdujesz we wspólnocie wierzących tego, czego szukasz? Chodzisz do kościoła, świętujesz wszystkie święta, no religijnie, piątek mięsa nie jemy, ale może to ciebie już od dawna nie karmi. Nic z tobą nie robi. Powielamy, wiecie, taki schemat, nie wiem, konserwatora zabytków. Czyścimy, pielęgnujemy, ale po co? Nawet nie wiemy. Bo nawet nie wiemy, po co ktoś to wymyślił. Mamy wrażenie, że jak tego nie zrobimy, to na pewno do piekła pójdziemy. I żyjemy między lękiem, że jak nie daj Boże tego nie zrobimy, to na pewno piekło, a takim pragnieniem wolności, żeby się od tego w końcu uwolnić. I może dobrą rzeczą jest przynajmniej pomyślenie o tym, że muszę uwolnić się od głosów gadających w mojej głowie. Kogo trzeba słuchać? Tego proboszcza, tamtego proboszcza, w tej parafii takiego prezbitera czy innego prezbitera? Kto ma rację? Papież Franciszek, papież Benedykt? Obaj żyją. Może któryś z nich ma więcej racji. Może warto, żebyśmy taką wojnę katolicką w środku w sobie przeprowadzili. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że te wojny mamy. No to co to za różnica? Może tak naprawdę chodzi tak w twoim i w moim życiu o takie podejście do doświadczenia swojego życia, w którym ty i ja usłyszymy samych siebie i głębię, która ciebie i mnie popycha do życia. I może słuszną rzeczą będzie zostawić utarte schematy, żeby usłyszeć, czego ty i ja pragniemy. I dzisiejsze pierwsze czytanie popycha nas do słuchania Ducha w naszym życiu. Co mówi Duch do ciebie? Gdzie go odnajdujesz? W doświadczeniu miłości, pójścia za jak rozumianą wolnością. Dlaczego za tym nie idziesz? Czego się boisz w swoim życiu? Dlaczego boisz się żyć swoim własnym życiem? Pyta prorok, pokazując nam dwa obrazy. Dla jednej z nas będzie to piekło, że nam się to wszystko zawali. Dla innej z nas będzie doświadczenie wolności. I może warto w ten sposób na to popatrzeć, by ocalić swoje życie. To jest pierwsze czytanie. Drugie czytanie, Paweł pisze z Koryntu, to jest drugi list do Tesaloniczan. Pisze go zaraz po pierwszym, ale słowo zaraz jest umownym pojęciem, bo pisze go mniej więcej rok, pół roku po napisaniu pierwszego listu. To jest zaraz, to jest naprawdę bardzo szybko, jak na listy w tamtym czasie, w roku 50. Pisze go dlatego, bo jak napisał pierwszy list do chrześcijan żyjących w Tesalonikach, nic się nie zmieniło. Pisał, by ich upomnieć, poprawić, skorygować, kicha, nie zadziałało. No to znowu pisze i znowu pisze o tym samym. A o czym pisze? Pisze o tym, żeby dodać odwagi tym, którzy są prześladowanymi chrześcijanami, żeby ufali i nie zwątpili w to doświadczenie, które jest im dane. Pisze o tym, żeby nie wpadali w jakieś błędne interpretacje przyjścia Pana powtórnego. Czyli krótko mówiąc, patrz na Chrystusa w swoim życiu, ale nie oczekuj fajerwerków. I trzecia rzecz, żeby wytrwale pracowali. Rób co twoje, po prostu żyj. Dlaczego nie żyjesz? Tylko już chcesz paruzji, już chcesz końca, już żyjesz w jakiejś iluzji. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam oglądać taki program Katastrofy w Przestworzach. Chyba wszystkie odcinki obejrzałem. Jak latam samolotem, gdzieś tam lecę, sobie siedzę, to może, tak zawsze sobie myślę, może to dziś przyda to, co obejrzałem i będę mógł komuś podpowiedzieć, że trzeba tam zobaczyć albo tu wcisnąć. No bo wszystko to pooglądałem, nie wiem, interesuje mnie to, kręci mnie to. No to lubię to oglądać, nie wiem, co wy lubicie oglądać. Zobaczcie, dlaczego o tym mówię. Dlatego nie, żebyśmy się bali latać, czy myśleli o tym, że prędzej czy później i tak wszyscy zginiemy, tylko że w całym naszym życiu bardzo ważne jest to, że na pewne rzeczy po prostu nie mamy wpływu. I to, o czym dzisiaj usłyszeliśmy od Pawła, ufaj, patrz na Chrystusa i żyj, to jest bardzo ważna prawda egzystencji każdego z nas. Bo niektórzy z nas mogą tak się bardzo blać latać, czytaj żyć, że będą cały czas przemieszczali się na odległość rzutu rowerem. Tyle i dojedziesz rowerem tam nożyć. Tylko jeżeli twoje i moje życie będzie opierało się tylko i wyłącznie na poruszaniu się rowerem, to idźcie na kozetkę, bo coś jest z nami nie halo. Bo życie nie polega na tym, że mamy nieustannie słuchać swoich własnych lęków, tylko popatrzeć głębiej i dalej. Życie chrześcijanina to jest zmiana perspektywy, nadanie sensu w miejscu, w którym jesteśmy. Zobaczcie, Chrystus za każdym razem ciebie i mnie chce doprowadzić do odkrycia naszego własnego sensu, żebym ja go zobaczył, nie żebyście wy go zobaczyli. Taki paradoks wam powiem. Bardzo często te kazania, które tutaj słyszycie na dziesiątce, ja tak naprawdę mówię do siebie, nie do was. Jakoś mam czasami takie otwiera, coś mi się tam, jak się to bym chciał usłyszeć i o tym chciał, żeby mnie tak to poniosło. Jeśli ktoś z was z tego coś korzysta, to cudownie, ale ja do siebie mówię. Jak na tym korzystacie, no to fajnie, ale to nie ta rzeczywistość. Może się okazać, że tak naprawdę Chrystus każdego z nas do odkrycia twojej własnej prawdy przez różnego rodzaju doświadczenia, przez które tobie i mi przychodzi przechodzić, chce nas doprowadzić, żebyśmy zaczęli żyć swoją własnym życiem, prawdą, która jest w nas, a nie prawdą innego człowieka. Bo ty odkryjesz to w inny zupełnie sposób niż ja. Może jesteśmy zupełnie innymi ludźmi, niż nam się wydaje. I może zobaczcie, trzeba się czasami bardzo mocno zdenerwować na siebie samego, na drugiego człowieka, na wspólnotę wierzących, na Kościół. Może trzeba to zrobić. I może trzeba nawet w którymś momencie zostawić tą przestrzeń. Na tyle ją zostawić, żeby zadać sobie pytanie, czego ja tak naprawdę w swoim życiu szukam. I zobaczyć Boga, który w tobie i we mnie mieszka i ciebie i mnie zaprasza do realnych, konkretnych relacji, w których ty i ja możemy się zaangażować i je stworzyć. Jeśli ciągle będziemy czekali na to, że rzeczywistość się zmieni, coś się wydarzy i my czekamy, aż się to coś wydarzy, no to będziemy tak czekać aż do momentu, aż odłączą respirator. I myślę, że nie doczekamy się nawet do tego momentu, bo to nie ta rzeczywistość. Zobacz, że często odkrycie prawdy, która w Tobie i we mnie jest najcenniejszą wartością, może stać się najcenniejszym Twoim i moim momentem w naszym życiu. Czego pragniesz? Czego szukasz w swoim życiu? Dlaczego za tym nie idziesz? Czy aby na pewno tylko z lęku i obawy, a może z jakiejś życiowej układanki, która ciebie i mnie w naszym życiu hamuje? I o tym pisze dzisiaj Paweł, pisząc do chrześcijan w Tesalonice. Żyjcie swoje własne życie, nie cudze życie, nie innych życie, tylko swoje. I nadawaj temu głębie przez swoje własne wybory. Ufaj, patrz na Chrystusa i żyj. I dzisiejsza Ewangelia. W tej dzisiejszej Ewangelii na takie cztery rzeczy warto zwrócić uwagę. Pierwsza rzecz, zobaczcie, Chrystus mówi o świątyni. Kiedy mówi o świątyni, pamiętajmy, że świątynia jest zburzona w roku 70. Tak naprawdę zakończona budowa świątyni jerozolimskiej to był rok 64. Wszystko było cudowne. W 70. jebut, nie ma niczego. W momencie, w którym Chrystus mówi, no to patrzą na to, co się nadal tworzy, to jest przepiękne. Przepiękne. I teraz, kiedy im mówi, wszystko, na co patrzycie, zaraz się zburzy, to dla Izraelczyków, Żydów jest to doświadczenie, koniec świata będzie. To jest niemożliwe. Zobaczcie, to jest trochę tak, jakby popatrzeć na ten kościół, popatrzeć na te ikony, na tą posadzkę i sobie myśleć, kurczę, to może jutro wszystko się rozwalić. No może. No i co? No tak się może wydarzyć. No i co z tego? To nie znaczy, że nie warto tego robić, nie warto spłacać posadzki, że już tak wszystko zostawmy, jakoś to będzie. Ci, którzy za to zrobili, na pewno się nie zdenerwują. Jak się zdenerwują, no to co? To i tak będzie koniec świata. W ten sposób warto, a może warto temu nadać pewną głębię. Zobaczyć, o co w tym chodzi. Cztery rzeczy z dzisiejszej Ewangelii warto wyłowić, żeby tą odpowiedź gdzieś usłyszeć. Pierwsze to zobaczcie, że kiedy Chrystus o tym mówi, że to wszystko się zawali, dorośli pytają, kiedy? Ile? My jako dorośli zawsze pytamy o liczby. Zauważyliście to? Ile to kosztuje? Ile będę zarabiał? Kiedy to się skończy? Ile dni jeszcze będę żył? My ciągle o cyfry pytamy. My nie pytamy o nic inne, tylko cyferki nam w głowie. Im bardziej tobie i mi cyferki w głowie, tym bardziej nie jesteśmy w stanie usłyszeć odpowiedzi, którą daje nam Jezus Chrystus. Bo to nie jest odpowiedź w cyfrach. Nie pytajcie tu albo tam, ten czy tamten. Ty żyj, patrząc w Chrystusa, w perspektywę, która jest dużo głębsza, dużo prawdziwsza. Zaglądaj w siebie, bo tam znajdziesz odpowiedź. Nie na zewnątrz, bo na zewnątrz wszystko się rozpiży w drobny mak. Nie będzie tego. Dlaczego Chrystus przywołuje te wszystkie zdarzenia? Dlaczego? Bo one zawsze były i zawsze będą. Nic się nie zmieniło od czasów Pana Jezusa. Były wojny, były. Coś się waliło, waliło się. Były trzęsienia, były, są, będą. Topiło się, tak. Tak będzie zawsze. On nie mówi o tym, żeby ich przerazić, tylko mówi, to na co patrzysz będzie zawsze. Więc przestań w tym upatrywać sensu swojego życia. Sensu poszukaj w sobie. Drugie słowo, postanówcie sobie w sercu nie obmyślać obrony. Dlaczego Chrystus mówi to do swoich uczniów? Nie zastanawiaj się, co się stanie, jak wszystko będzie ci się waliło. Jak będziesz prześladowana, prześladowany w wierze. Nie jesteśmy w stanie się, zobaczcie, przygotować na śmierć nikogo ze swoich bliskich. No nie jesteś w stanie. Choćbyśmy byli najlepszymi terapeutami na świecie, radzili sobie doskonale z emocjami, wszystkie kwiaty lotosu przerobili w swoim życiu, wszystkie pozycje w jogi, nie podasz rady, bo to i tak będzie cię przerastało. Bo takie jest doświadczenie życia ludzi na planecie Ziemi. Nie wiem, na Marsie może jest inaczej. Na Ziemi jest na pewno tak, że to nas zawsze przerośnie. Nie damy rady przygotować się na to doświadczenie, które będzie dla ciebie i dla mnie trudne. Co chcemy potrenować tortury? Tak troszeczkę się potorturujemy, żeby się przygotować i nastawić. Nie dasz rady. O tym mówi Chrystus. A ponieważ nie dasz rady, to w końcu możesz mi spokojnie zaufać. Przestań układać sobie wszystkie warianty, które mogą się z twoim życiem wydarzyć. Bo wtedy, kiedy będziesz pusta i pusty w życiu, będziesz najbardziej otwarta na doświadczenie i otwarty na doświadczenie mnie, który do ciebie przyjdzie. To jest doświadczenie łaski. Żebyśmy się dobrze rozumieli, ja mam nadzieję, że wszyscy piloci latający są przygotowani na sytuacje awaryjne. To nie o takiej sytuacji mówimy. Mówimy o naszym życiu, które często przerasta nasze doświadczenie myślenia i życia. Pustka zawsze jest twórcza. Może pozwól sobie w swoim życiu, żeby powiedzieć, Panie Boże, nie wiem, nie widzę Cię, nie słyszę Cię. i dopiero wtedy go zobaczysz. A jeśli ciągle masz wrażenie, że go trzymasz za nogę, że wiesz, o co w tym le idzie, że tu chodzi o to, żeby chodzić do kościoła, dawać na tacę, spłacić posadzkę, być grzecznym, nie daj Boże nie zgrzeszyć i co to jest całe twoje i moje chrześcijaństwo i tak do końca naszych dni, strasznie nudne, od razu bym się wypisał. Znaczy ja bym się wypisał, wy se chodźcie do tego kościoła, ale ja bym się wypisał, bo to już nie o to w tym w ogóle idzie. Chrześcijaństwo to nie jest etyka, to nie jest moralność, to nie jest bycie fajniejszym człowiekiem na planecie Ziemia, a ci, którzy nie wierzą, to są po prostu gorsi, bo nie mają tego czegoś, co my mamy. I teraz możemy się chlubić z tego, że my mamy, a oni szczezną w piekle. No przecież to w ogóle nie taka opowieść. A jeśli ktoś z was ma taką opowieść, to jeszcze raz to powtórzę, idźcie się leczyć. Bo doświadczenie wiary w ogóle nie w tym kierunku nas prowadzi. Ono pokazuje tobie i mi prawdę naszego życia i ta prawda nikogo nas nie zniewala. Chrystus oddał życie, żebyśmy my mogli zrobić ze swoim życiem, co chcemy. Rozumiecie to? Bo ja nie. Boję się tego niesamowicie. Boję się tego, że mogę sobie pomyśleć różne rzeczy. Ale im bardziej za nimi idę, im bardziej w nich myślę, tym bardziej odnajduję siebie. A im bardziej odnajduję siebie, tym bardziej szukam Pana Boga, który mnie przez to życie prowadzi. Przecież twoja i moja egzystencja się skończy. Ciągle chcemy żyć w tych lękach, obawach, jak to będzie, co sobie inni pomyślą. Ciągle chcemy innych zadowalać, będąc grzecznymi ludźmi. To sobie zadowalajcie, jeśli w tym odnajdujecie szczęście. Tylko w którymś momencie staniecie przed lustrem, takim łazienkowym. I sobie popatrzycie na samych siebie i myślicie, kurczę, co ty robiłeś, człowieku? Po co tak zabiegałeś o coś, co w ogóle nie jest twoje? Bądź otwarta i otwarty, by usłyszeć prawdę o doświadczeniu Boga. Znaki są zawsze po to i rzeczywistość jest zawsze po to, żebyśmy umieli, pomogli powiedzieć, tak jak mówią w neokatechumenacie, może dzisiejszej nocy będzie koniec świata. To jest cudowny moment dla chrześcijan, bo po pierwsze wtedy będziemy jeszcze bardziej wolni i będziemy kochać jeszcze bardziej. Chcecie kochać jeszcze bardziej czy mniej? Ja przypomnę, reinkarnacja, czyli wcielanie się z jednego istnienia w inne istnienie, metempsychoza, czyli wcielanie się z człowieka w człowieka, dla wszystkich, którzy wyznawali buddyzm i podobne religie, czy prądy myślowo-filozoficzne, to nigdy nie była nagroda. To zawsze było cierpienie. Tylko głupi Europejczycy, którzy zachwycili się buddyzmem, pomyśleli, że to jest takie fajne mieć dwa życia. Bo nikt przy zdrowych zmysłach, kto był zaangażowany w doświadczenie religii wschodniej, nie powie, że jeszcze raz to przeżycie jest sensowne, że to ma wartość, jeszcze tak, żebyśmy dwa razy mogli żyć. Bo tu w ogóle nie o to w tym idzie. Zawsze to była kara. To zawsze była kara za to, że źle żyliśmy. My z tego nie czytając, nie rozumiejąc, zrobiliśmy nagrodę. Ale to zawsze było cierpienie dla człowieka. Dlatego popatrz na to zupełnie inny sposób. Chrystus obiecuje, że włos z głowy nam nie spadnie. Taki jest tam fragment, który dzisiaj czytaliśmy. To jest trzecia rzecz, którą warto dzisiaj usłyszeć w Ewangelii. Tylko pamiętacie, co tam było wcześniej powiedziane? Że będą trzęsienia ziemi, tam wszystko będzie się walić, że będziemy torturowani, wydawani na śmierć. Jak już nas na śmierć wydadzą, to wtedy nam włos z głowy nie spadnie. Czyli krótko mówiąc, że będziemy dobrze w trumnie wyglądali. No nie o tym jest opowieść. Chrystus nie mówi o tym, jaki luk nam zrobią tam w tej kosmetykarni trumiennej, tylko Chrystus mówi o czymś innym. Każde dobro, które ty i ja robimy na tej planecie, szukając Boga albo Go nawet nie szukając, każde dobro dla Boga jest ważne. Bóg nie jest złodziejem, który ciebie i mnie chce okraść z dóbr, które czynimy, tylko zawsze będzie tobie i mi liczył każde dobro, najdrobniejsze nawet dobro, nawet jeden taki głupi włosek, którego zobaczcie, nawet nie jesteśmy w stanie policzyć, ile ich mamy. Niektórzy nie mają. To nawet będzie taka przestrzeń w twoim, moim doświadczeniu życia duchowego, gdzie będziemy doskonałymi ludźmi, z takim zarostem, z taką bujną plerezą, że każdy powie, o matko. Taka będzie rzeczywistość życia duchowego. Czy sobie pozwolisz popatrzeć w ten sposób? Bo do tego dzisiaj jesteśmy zaproszeni, by ocalać dobro, nawet najmniejsze, które ty i ja czynimy i czyni drugi człowiek, by to przed Bogiem zanosić. Zanoś dobro, które czynisz. Nie rozpaczaj nad tym, że tyle rzeczy ci w życiu nie wychodzi. Tylko opowiadaj o dobru, by odnaleźć Boga, który dobry jest i chce tym dobrem dzielić się z innymi. Już ostatnie słowo z dzisiejszej Ewangelii. Przez swoją wytrwałość ocalicie swoje życie. Fatalne tłumaczenie, bo tam greckie tłumaczenie, tak byśmy tak literalnie tłumaczyli, powinno brzmieć tak. Przez swoją cierpliwość zyskacie wasze dusze. Zupełnie inny sens, nie? No ale tak jest napisane. Przez swoją cierpliwość zyskacie swoje dusze. I to jest definicja zbawienia. Dlaczego, że zbawienie jest wolnością? Człowiek wolny to ten, który trzyma siebie w swoich rękach. Wolność to zawsze doświadczenie, które sprawia, że wiesz, co możesz z sobą zrobić. Zobaczcie, kiedy wejdziemy w różnego rodzaju doświadczenia nałogowe w swoim i w moim życiu, to już nie my będziemy decydowali, tylko nałogi. Są takie nałogi, które są społecznie pożyteczne. Ktoś jest na przykład pracocholikiem, nieustannie lubi dla innych ludzi ciągle coś robić. Ktoś jest uzależniony od kawy albo innych takich używek, które jakoś podnoszą tam nastrój, ciśnienie. No ale to nie daje wolności. Wolność to jest doświadczenie, w których to ja decyduję o swoim życiu. Przez chrzest, który otrzymaliśmy, udzielona została nam godność w trzech płaszczyznach. Godność kapłańska, prorocka i królewska. Godność kapłańska to w twoim i w moim życiu zdolność do bycia tożsamym z ofiarą. Prezbiter, kapłan, każdy z nas może siebie złożyć w ofierze podczas każdej liturgii Eucharystii. To jest pierwsza rzecz, co robi z nami chrzest. Włącza w nas w doświadczenie możliwości złożenia siebie w ofierze. Godność prorocka to poszukiwanie w tobie i we mnie prawdy, że chcemy odnaleźć prawdę, która w nas jest. A wolność, doświadczenie godności królewskiej to bycie człowiekiem wolnym. Człowiek wolny, który może decydować o tym, co z sobą zrobi. Zbawienie zawsze polega na odzyskiwaniu wolności. Jeszcze raz to powtórzę. Chrystus umarł za ciebie i za mnie, żebyśmy mogli w każdym momencie z tego kościoła wyjść. I on za tobą i za mną nie pobiegnie. Tylko powie, idź, dobrze się ubrałeś chociaż? To czekaj, chociaż ci dam jeszcze jakieś, to sobie jeszcze to weź, tamto sobie weź na drogę. Ale idź za tym. Idź naprawdę. Bo kiedy ty i ja będziemy w swoim życiu szli naprawdę za rzeczywistościami duchowymi, doświadczenia miłości, nadziei i wiary, odnajdziemy Boga. Tak patrzysz na tą rzeczywistość? Czy ciągle patrzymy jak na rzeczywistość reguł i zasad? To jest jedyny sposób, by odnaleźć życie w sobie, życie, które nas poniesie dalej. Pan Bóg zawsze tobie i mi daje wybór, wybór wolności, która jest w naszych rękach.